Dobry wieczór, mamy marzec, więc trzecia tradycja wspólnoty Al-Anon. Witam serdecznie, Jagoda, jako pierwsza dziś na naszej wieczornej antenie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tak jak rozmawiałyśmy w poprzednim miesiącu, tradycje mają uporządkować życie naszej wspólnoty. Są bardzo ważne, są pewnymi zasadami, według których postępujemy, którymi się kierujemy, które stosujemy też w naszym codziennym życiu. Ja przeczytam tradycję trzecią. Krewni alkoholików zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy mogą się uważać za grupę rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, czy mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. Krewni i przyjaciele alkoholików. To my. To my właśnie ci, którzy przyszliśmy do tej wspólnoty. Pamiętam, kiedy ja zjawiłam się w tej wspólnocie 5 lat temu, moje emocje sięgały zenitu. Moja sama ocena po prostu leżała w gruzach. Byłam nieszczęśliwa, sfrustrowana, niezadowolona, pełna żalu, pełna uraz, pełna złości. W takim stanie tutaj przyszłam. Po co tu przyszłam? Tak jak pisze ta tradycja. W celu otrzymania pomocy. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będę mogła też kiedyś nieść tą pomoc. W ogóle nawet mi to do głowy nie przyszło. Natomiast ja ewidentnie potrzebowałam pomocy.
Szukałaś takiej pomocy, prawda? Szukałaś.
Ja czułam, że po prostu bez pomocy ja sobie dalej nie poradzę. To jest główny cel tej wspólnoty. On jest po prostu przepiękny. Jakby podniosło mnie na duchu samo to sformułowanie, że niesienie pomocy jest właśnie czymś takim, co ja też będę mogła kiedyś robić, bo ja to bardzo szybko usłyszałam. Ja faktycznie pomoc niosłam różnym ludziom, a moje życie leżało w gruzach.
Poza sobą, omijając
tak,
siebie.
Absolutnie. Ja nie miałam czasu zajmować się sobą, ponieważ zajmowałam się innymi. A tu, w tej wspólnocie, nauczyłam się, że najpierw mam pomóc sobie. Ale porozmawiajmy, po co naprawdę jest ta wspólnota, jaka jest jej główna idea, jaki jest jej cel. Ta tradycja mówi wyraźnie, czym jest, a czym nie jest ta wspólnota. Wspólnota, czyli ludzie, których łączy jakiś wspólny cel. Naszym wspólnym celem jest po prostu uzyskanie zdrowia, jakiejś takiej stabilizacji psychicznej, na początku po prostu tylko lepszego samopoczucia, żeby oderwać się od tego, co się dzieje w naszych rodzinach, żeby złapać chwilę oddechu, żeby pobyć wśród ludzi, którzy nas rozumieją, którym możemy powiedzieć, jak się czujemy, co się z nami dzieje, bo tak naprawdę opowiadanie sąsiadce albo teściowej, co wyczyniał mój mąż, w ogóle było bezcelowe. Bezcelowe dlatego, że te osoby kompletnie nie identyfikowały się z tym, że jest to problem zdrowotny, że jest to choroba i że na tą chorobę choruję też ja.
No generalnie jeszcze do całkiem niedawna, może teraz więcej jest tych informacji, wiadomości, świadomości, publikacji, ale trudno zrozumieć człowieka, który jest alkoholikiem, czy także sytuację jego rodziny. Określało się z reguły ten stan rzeczy w sposób jednoznaczny.
Tak,
gdyby patologia. Nie chciał, to by nie pił.
Albo patologia.
Albo patologia.
A to niestety wygląda zupełnie inaczej. Dlatego ta pomoc jest niezbędna. I teraz jeszcze jest postawiony jeden warunek, pod którym możemy tą pomoc uzyskać. Przyświeca nam tylko ten jeden cel. Mamy uzyskać pomoc, a potem nieść tą pomoc. I mamy to robić my. Osoby, które nie jesteśmy profesjonalistkami, które przyszłyśmy tutaj właśnie często zdruzgotane, zagubione, nieszczęśliwe, pełne właśnie takich negatywnych emocji, łącznie z nienawiścią, którą w pewnym momencie zaczyna się czy do alkoholika, kiedy już widzi się, że naprawdę ani płacze, ani groźby, ani prośby, ani błagania, ani przysięgi, że to nie działa. Po prostu nasz stan emocjonalny wtedy jest już na skraju wyczerpania nerwowego.
I w takiej właśnie sytuacji, z takimi odczuciami przekroczyłaś próg wspólnoty.
Tak, z takimi odczuciami trafiają tu wszystkie kobiety. Kiedy już nie wiedzą, co dalej mogą zrobić, kiedy już wyczerpały wszystkie możliwości. No i okazało się, ktoś im powiedział, gdzieś usłyszały i łapią się tego jak ostatni deski ratunku. Że tu znajdą jakąś pomoc. Na początku jeszcze nie wiedzą, że to one potrzebują pomocy, wiedzą, że bardzo źle się z nimi dzieje, natomiast nie rozumieją jeszcze, na czym ta pomoc ma polegać, więc myślą sobie, że tu znajdą receptę i tak dalej, że tu ktoś im powie, co mają robić. Ale w tej wspólnocie dowiadują się, zgodnie z tą tradycją, że tu łączy nasz jeden cel. My mamy sobie nawzajem pomagać w zdrowieniu ze skutków tej choroby, która zaistniała w naszej rodzinie. A ja przywrócę sobie tutaj jedną kartkę, bo chciałam przeczytać taką ważną rzecz. Mm-hmm. Al-Anon jest dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Nie ma znaczenia, czy alkoholizm jest w rodzinie, czy mamy przyjaciela, znajomego, czy jest to szef, czy jest to przyjaciółka, koleżanka. Al-Anon jest dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Kobiet, mężczyzn, dorosłych dzieci, dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, rozwiedzionych, samotnych, wdów, starych, młodych, gejów, czarnych, chrześcijan, Żydów, agnostyków, białych, Hiszpanów, Azjatów, Amerykanów. Wspólnota Al-Anon jest tak różnorodna, jak nasze społeczeństwo. Alkoholizm nie dyskryminuje, dotyka wszystkich. Dotyka wszystkich.
To tak jak mówią często nasi goście, to choroba bardzo demokratyczna.
Nikogo nie omija, nikogo też...
Nie wyróżnia.
Nie wyróżnia jakby, jeśli tak to można nazwać. Tak. Mm-hmm. Tak więc, kiedy przychodzimy tutaj, dowiadujemy się, że tym jedynym celem jest nasze zdrowienie, to w tym momencie zaczynamy czuć taką ulgę na meetingach, kiedy opanowuje nas ten spokój, kiedy ta ciepła, miła atmosfera nas otacza, kiedy ci ludzie patrzą na nas ze zrozumieniem, kiwają głowami, tak, ja też miałam, jak ciebie świetnie rozumiem, to nagle zaczyna nam być o wiele lepiej. Nagle zaczynamy się tutaj czuć we właściwym miejscu, bo jesteśmy jakby połączone właśnie jednym problemem, jesteśmy częścią tej jednej takiej wielkiej wspólnoty, o czym się dowiadujemy. To przy okazji powiem, na przykład, że w tamtym roku obchodziłyśmy 40-lecie istnienia Al-Anon w Polsce. W każdym większym mieście jest taka grupa, można to znaleźć na stronie, w każdym większym mieście można pójść na taki meeting czy podłączyć się, bo takie informacje właśnie są na tych stronach. Możemy tu w tym momencie też podać numer telefonu.
O właśnie, chciałabym o to poprosić, bo przecież tradycyjnie, jak w każdą drugą środę miesiąca, telefon zaufania wspólnoty Al-Anon jest czynny i ktoś przy tym telefonie w tej chwili dyżuruje i czeka na rozmowy z kimś z naszych słuchaczy, kto będzie miał taką potrzebę, będzie chciał porozmawiać.
Tak. Może nie do końca to tak jest, że w każdym momencie ktoś jest pod tym telefonem dostępny, natomiast jest on czynny. Jeżeli osoba nie odbierze telefonu, która dyżuruje, bo na przykład nie może, bo jest w pracy, to zawsze oddzwoni. Można też napisać do niej SMS-a z prośbą o kontakt, jeżeli ona się od razu nie odezwie, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma swoje obowiązki, jest niemożliwością, żeby ktoś tam siedział przy tym telefonie 24/7, ale zawsze się odezwie.
Mówimy o całym tygodniu, natomiast niewątpliwie aktualnie w tym momencie, w czasie trwania naszej audycji do północy, można dzwonić.
Tak, ktoś ten telefon na pewno odbierze. 696 664 890. Jeszcze raz powiem. 696 664 890. Zachęcam, bo czasami jeden telefon naprawdę może wiele zmienić w naszym życiu. Zachęcam wszystkich, którzy czują się zrozpaczeni, zawiedzeni, zagubieni do tego, żeby szukać po prostu pomocy. Bo nauczyłam się w Al-Anon, że w większości sytuacji naprawdę jest jakieś wyjście. Tylko śmiertelna choroba nie rokuje, że jakieś wyjście się znajdzie. Natomiast każda inna sytuacja znajduje prędzej czy później swoje rozwiązanie. Im szybciej zaczniemy szukać tego rozwiązania i tej pomocy, tym większa jest nadzieja na to, że po prostu ją znajdziemy.
Ja tylko przypomnę, że jeśli ktoś nie zdołał zanotować, to ten numer telefonu widnieje także na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc. Mogą Państwo znaleźć, odszukać i tak jak wspomniałaś, zadzwonić w dowolnym czasie i zostawić wiadomość, ewentualnie tak, porozmawiać w innym czasie, albo dziś do północy.
Także zachęcam bardzo, bo Wiem też, jak bardzo trudno jest czasami przyznać się kobiecie, a tym bardziej mężczyźnie, że potrzebuje pomocy. Ale tak naprawdę wszyscy potrzebujemy, nie funkcjonujemy poza społeczeństwem, poza ludźmi i zawsze tą potrzebę może nam zaspokoić drugi człowiek, zawsze tylko drugi człowiek może nam pomóc. I właśnie to jest zadziwiające, bo jeszcze też o tym chciałam powiedzieć. Pisze w naszej tradycji, zbieramy się tu w celu niesienia sobie nawzajem pomocy. My, zagubione, zmęczone życiem, zdruzgotane naszą sytuacją, nieszczęśliwe, pełne złości, pełne żalów i urazy. Jak my mamy nieść sobie pomoc?
No, siła wspólnoty, tak?
Prawda? To jest właśnie zadziwiające. Jest to jakby taka cudowna rzecz w tej wspólnocie, że my tej pomocy sobie możemy udzielać, mimo że nie jesteśmy żadnymi specjalistami. Mimo że nie jesteśmy i nigdy nie będziemy jakby fachowcami w tej dziedzinie, prawda? Natomiast w tej wspólnocie krok po kroku uczymy się, czym jest choroba alkoholowa, co ona zrobiła z naszym życiem, jak bardzo nasz charakter, nasza osobowość została wykrzywiona przez to, że jesteśmy narażone na działanie tej choroby dzień po dniu, godzina po godzinie. Jak wiele rzeczy się w nas zmieniło, jak nagle z pełnej radości, pełnej życia i nadziei kobiety zmieniłam się w jędzę, która była ze wszystkiego niezadowolona, która wszystko krytykowała, wszystkiemu przyglądała się właśnie takim prokuratorskim okiem, wyszukując, co tu jeszcze źle ten człowiek zrobił i dlaczego jest taki niedoskonały. Więc uczymy się tutaj wielu rzeczy o sobie i o tym, co się z nami dzieje. Korzystamy z naszej literatury, w której są bardzo mądre teksty. To są też teksty wzięte z jakichś książek filozoficznych, cytaty z Biblii, cytaty pochodzące od pisarzy, od poetów. Zwykle na końcu naszych czytań właśnie jest jakaś taka złota sentencja, złota myśl. Kiedy czytamy codziennie tą literaturę, zostają nam w głowie rzeczy, której do tej pory w tej głowie nie miałyśmy po prostu. Bo jak to się dzieje, że osoba chora nagle zaczyna zdrowieć. W naszej wspólnocie lekarstwem są nowe myśli, które ja mam włożyć do mojej głowy, bo w mojej głowie tłoczyły się same złe myśli, że nic się nie da zrobić, że to wszystko jest do D, że ja w ogóle też się do niczego nie nadaję, że reszta mojego życia już może tak wyglądać, a ja po prostu w takiej sytuacji to mogę po co żyć, jak to tak ma wyglądać. I czytając naszą literaturę, chodząc na meetingi, słuchając tego, co mówią inne osoby, ja zaczynam patrzeć trochę inaczej na życie, zaczynam widzieć.
Pojawia się już ta nadzieja?
Tak, ona się pojawia w momencie, kiedy ja słucham tego, że inne osoby będące w mojej sytuacji albo w jeszcze gorszych sytuacjach niż te, które ja zaliczałam, że one są pogodne, że ich nastawienie jest zupełnie inne niż moje, że one nie są takie roszczeniowe, że przestały oczekiwać, że świat będzie wyglądał tak, jak one sobie życzą. Większość z nas oczekuje, że ktoś się powinien zmienić, a wtedy będziemy szczęśliwe. I ja w tej wspólnocie się dowiedziałam, że to ja się mam zmienić. Oczywiście byłam pełna buntu, jak to ja się mam zmieniać, ze mną jest wszystko okej. To wcale nie była prawda. I tu właśnie to zobaczyłam, że ja muszę zmienić swoje nastawienie, tak jak zrobiły to inne osoby i teraz są bardziej zadowolone z życia, bo przestały oczekiwać, przestały wymagać, przestały myśleć o chorym człowieku jak o kimś zdrowym, kto jest w stanie doskoczyć do tej poprzeczki, którą tam zwykle ustawiałam swojemu mężowi, że on powinien taki być, że on musi, że dlaczego on się na wszystkim nie zna i dlaczego jest taki gamoń na przykład. Cokolwiek tam o nim mówiłam negatywnego. Musiałam go zobaczyć jako człowieka chorego, który nie jest zdolny do pewnych rzeczy z powodu swojej choroby. Musiałam też zobaczyć siebie jako osobę chorą, która potrzebuje właśnie pomocy, bo po to tutaj przyszła.
No tak, stąd bardzo często w terminologii medycznej osoby, które są bardzo blisko osób uzależnionych od alkoholu, chorych na alkoholizm, używa się nazewnictwa, że są osobami współuzależnionymi, że jest to niezależne od nich wszak. To jest proces postępujący. I trudno by tak nie było, prawda? Bo to życie wygląda zupełnie inaczej.
Tak, tak. To właśnie jesteśmy połączone z osobami bliskimi, z którymi mieszkamy pod jednym dachem. I ten termin współuzależnienie u nas w Al-Anon oznacza, że ja zajmuję się życiem drugiej osoby zamiast swoim. Czyli ja jestem zależna od tego, co on powie, co on zrobi lub czego nie zrobi, jak on się czuje, co się z nim dzieje, gdzie on jest, o której wróci. Ja tak naprawdę monitoruję 24 na dobę drugą osobę. Nie mam czasu wtedy na myślenie, co się ze mną dzieje, czy ja może nie powinnam pójść do dentysty lub do ginekologa, czy ja nie powinnam siąść i poczytać, albo wyjść na spacer.
Bo nie jest to twoim priorytetem w tym momencie.
Nie, moim priorytetem jest zajmowanie się drugą osobą. Drugą osobą po prostu, która wydaje mi się niepełnosprawna, która sobie nie radzi w życiu w moim odczuciu. Ja nie widzę, że ja sobie też nie radzę i że ja potrzebuję pomocy. I że właśnie po to tutaj przyszłam. I tu mi się zaczyna rozjaśniać, jakiego rodzaju ja pomocy potrzebuję. Bo tak jak mówię, nie jesteśmy terapeutami, nie jesteśmy znawcami tematu, aczkolwiek stajemy się ekspertami w pewnych sprawach.
Bo każda z was, czy każdy z was przeszedł podobną drogę, czy ma podobne odczucia, może w innej scenografii, używając języka teatralnego, ale no, na tej samej scenie, prawda?
Tak, to prawda, dlatego tak bardzo jesteśmy w stanie sobie współczuć i siebie rozumieć. I o ile na przykład na terapii, my nie jesteśmy żadną grupą terapeutyczną, o ile na terapii oczywiście dostajemy pewną pomoc i pewną wiedzę, to tutaj sposób, w jaki my sobie nawzajem pomagamy, polega na czymś innym. Owszem, my tutaj też zyskujemy wiedzę, dostajemy mądrość, dostajemy jakieś sugestie, co robić, czego nie robić, jak się zachowywać. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że okazujemy sobie serce i zrozumienie.
I czujecie się w grupie, czujecie się silniej.
To jest takie spoiwo tej wspólnoty, że przychodzi nowa osoba, która nie zna nas, my jej też nie znamy, i nagle ona bardzo szybko staje się częścią tej wspólnoty. Właśnie dlatego, że zostało jej okazane współczucie, że ktoś ją przytulił, bo tak zwykle to bywało w naszej wspólnocie, że ktoś jej zrobił herbatkę, że ktoś pokiwał głową, jak ona zaczęła wreszcie mówić na którymś tam z kolei spotkaniu, odważyła się powiedzieć i zobaczyła, że nie jest inna od nas. Nie jest ani gorsza, ani lepsza. Jesteśmy wszyscy tacy sami. To jest naprawdę cudowna rzecz w tej wspólnocie. Taka, której nie znajdziemy po prostu nigdzie indziej. Bez względu na mój światopogląd, na to, co ja myślę o życiu, na to, jaki jest mój status ekonomiczny, kimkolwiek jestem z zawodu. W tej wspólnocie nie ma to znaczenia. Ja tu przyszłam po pomoc i tą pomoc dostaję między innymi właśnie dzięki mądrości, którą uzyskuję, dzięki programowi, który mam. To jest taki program, dzięki któremu ja mam naprawić siebie. Co ja mam w sobie naprawić? Ja muszę swoje myślenie naprawić.
Mówisz o programie 12 kroków?
Tak, mówię o programie 12 kroków, który jest programem zdrowienia i naprawy. I posługujemy się właśnie tym programem po to, żeby najpierw pomóc sobie, a potem, żebym mogła pomóc innym, tym, którzy przychodzą do tej wspólnoty i są tak samo zdruzgotani, jak ja byłam na początku. Tak samo pozbawieni nadziei i w pewnym momencie dostają takie światełko, że coś się może zadziać.
A pamiętasz, kiedy podjęłaś decyzję o tym, że wchodzisz na program 12 kroków? Bo pewnie na początku, jeszcze na chwilę powróćmy do tego wspomnienia, kiedy przekroczyłaś po raz pierwszy próg wspólnoty. Byłaś w stanie, jak sama mówisz, desperacji, załamania. Nie wiedziałaś, dokąd pójść. Wtedy z pewnością jeszcze, a może już wiedziałaś o programie. I to nie następuje natychmiast. Powiedziałaś też, że trzeba czasu, żeby pozwolić komuś otworzyć się i mówić. Jak to było z tobą?
Ze mną było tak, że ten program poznałam 20 lat temu, bo moja przyjaciółka, która była alkoholiczką już coś żyjącą, kazała mi po prostu pójść. Dala mu powiedziała, idź tam, bo będzie ci się lepiej żyło. Więc ja poszłam, ale wtedy jeszcze tam nie zostałam. Nie znalazłam tam swojego miejsca, nie usłyszałam tego, na co być może na ten moment czekałam, a może w moim życiu jeszcze nie było tak źle. Kiedy po 20 latach naprawdę bardzo źle zaczęło być ze mną i zaczęłam się sama ze sobą bardzo źle czuć, i rozmawiałam z jedną z moich przyjaciółek, która właśnie rozpoczęła życie z czynnym alkoholikiem i po prostu już wpadła w taką czarną dziurę, że nie wiedziała, co robić. Ja najpierw doradziłam jej, co ma zrobić, bo już wiedziałam, że jest taka wspólnota. I za może miesiąc lub dwa dołączyłam do niej, bo doszłam do wniosku, że tam też jest moje miejsce, ponieważ ja życie spędziłam z alkoholikami. Nie z jednym zresztą, tylko co najmniej dwoma. Bo i mój pierwszy mąż, i drugi mąż byli alkoholikami. Są alkoholikami. Tak więc poszłam tam.
Świadomie już dokonałaś tej decyzji.
Tak, że tam znajdę coś, co jest mi potrzebne, ponieważ była to taka grupa, na której od początku mówiło się, że jest coś takiego jak przewodnik, który przeprowadzi cię przez program, że jest to osoba, która zna już ten program, która też została przez niego przeprowadzona, to ja bardzo szybko poprosiłam taką osobę, bo ja wiedziałam, że nie mam na co czekać. Ja spojrzałam w serce, myślę, 20 lat.
No właśnie.
Na co ja mam czekać?
Tym bardziej, że doskonale, jak mówisz, wiedziałaś, na czym polega ten program, więc świadomie.
Ja może nie do końca wiedziałam, na czym polega ten program, natomiast ja wtedy, kiedy pierwszy raz poszłam do Al-Anon i zrozumiałam, że żyję z alkoholikiem i po to tu przyszłam, ja przeczytałam mnóstwo książek o alkoholizmie. Ja nabyłam sporej wiedzy o tym, z czym mam do czynienia i też trochę się dowiedziałam, co się ze mną dzieje przy okazji tego, że właśnie ja funkcjonuję w związku z taką osobą. To było bardzo pomocne, bo ja miałam dużą wiedzę i już miałam sporą świadomość, z czym mam do czynienia, więc ja się nie buntowałam, że on jest chory. Buntowałam się tylko, dlaczego nie chce się leczyć. Mm-hmm. Leczenia wymagałam ja przede wszystkim. Przede wszystkim ja. Tak więc wracając jeszcze do tradycji, jedyny cel, jaki nam przyświeca, to tylko ten, że mamy sobie nawzajem pomóc dzięki zrozumieniu, okazywaniu troski i poszukiwaniu mądrości i nowych, lepszych rozwiązań na sytuacje, w których kiedyś ja w ogóle nie wiedziałam, że są jakieś rozwiązania, oprócz tego, że się wściekałam, że groziłam, że odejdę. No i wszelkie różne sposoby, manipulacje, płacz, wrzaski, trzaskanie drzwiami, ciche dni. To były metody, które ja stosowałam po to, żeby zmusić drugą osobę do tego, żeby zmieniła się w idealnego partnera. Te sposoby nigdy nie skutkują. Nie można też nikogo zmusić, tak, żeby nagle był kimś innym, dopóki on sam nie zobaczy, że coś jest nie tak, że on chciałby coś zmienić. To takiej świadomości się nabywa z czasem. Niektórzy całe życie żyją, wydaje mi się, że są w porządku. Nikt już nie chce z nimi żyć i funkcjonować, a oni dalej uważają, że jest z nimi okej. Okay. Nie mają tej świadomości, nie chcą się też przyznać. Przychodząc tu, przyznajemy się, że coś jest nie tak. I nie jest to forma oskarżenia, jest to forma właśnie poddania się. Okej, zrobiłam wszystko, więcej nie mogę. I tyle. A jeszcze powiem o ostatnim zdaniu. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, członkostwa w tej wspólnocie, jest to, czy mamy w rodzinie lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. W mojej rodzinie biologicznej nie było alkoholizmu. Ani moi rodzice, ani moje starsze ode mnie duże rodzeństwo. U nas nie było w ogóle alkoholu i nie było tego problemu. Prawdopodobnie alkoholiczką była moja babcia ze strony mamy. I moja mama stała się, tak jak mówią terapeuci, osobą współuzależnioną. Czyli nabyła wszelkich cech, które definiują taką osobę zajmującą się innymi. Czyli była bardzo nadopiekuńcza.
Przełożyła to na rodzinę.
Tak, bardzo nadodpowiedzialna i bardzo kontrolująca. To są takie trzy cechy wyróżniające osobę, która nie zajmuje się sobą. Opiekuje się innymi, kontroluje innych i jest za innych odpowiedzialna. I moja mama taka była. I ja jakby z mlekiem matki, jak to się mówi w polskim przysłowiu, z mlekiem matki wyssałam dokładnie te trzy cechy. Byłam nadopiekuńca, nadodpowiedzialna, kontrolowałam i pilnowałam wszystko, żeby było okej. Okay. Tak właśnie działa choroba alkoholowa. Ona idzie przez pokolenia, przechodzi z pokolenia na pokolenie, pewien wzorzec zachowań, pewien rodzaj emocjonalności, ta niestabilność, ta ciągła taka potrzeba sprawdzania, czy wszystko będzie dobrze, bo przecież musi się ułożyć dobrze, prawda? To są cechy przekazywane przez matkę córce, przez córkę, swojej córce czy synowi. To są rzeczy, których jeżeli się nie zatrzyma w pewnym momencie, one idą dalej. Bez naszej woli i zgody, bez naszej świadomości, że tak to właśnie wygląda. Skąd to się wzięło we mnie? Nie wiem. No i sięgam do dzieciństwa i widzę, tak, moja mama robiła to i to. Ja robię to samo.
I jest wtedy diagnoza. I wiedza. Tak. Twoja prywatna, własna diagnoza i wiedza, co jest ogromnie ważne i potrzebne. Być może ktoś, kto nas w tej chwili słucha, będzie chciał skorzystać z tego numeru telefonu, który podałaś wcześniej i porozmawiać na każdy temat.
Tak, na każdy temat, bo naprawdę życie to jest każdy temat, prawda?
Tak.
A to w naszym życiu z powodu naszych emocji, tego co czujemy w związku z tym, co się dzieje w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo emocje są czasem tak silne, nie wiemy co z nimi zrobić, a tu w tej wspólnocie pomagamy sobie, jak się uspokoić. Tu znajdujemy zrozumienie i współczucie i taką bliskość, która się rodzi właśnie z tego, że jesteśmy podobne, że nasza emocjonalność jest podobna, że nasze zachowania były podobne. I uczymy się, jak w zupełnie inny sposób zacząć reagować na to, co nam się przydarzało i przydarza, jak mogłyśmy reagować, jak możemy teraz reagować. Uczymy się siebie i uczymy się, jak siebie zmieniać.
A kiedy zmieniacie siebie, to zmienia się też atmosfera i otoczenie wokół was i ludzie.
Tak, to jest właśnie zadziwiające, że próby zmieniania innych zawsze kończą się fiaskiem. Natomiast kiedy ja zmieniam swoje nastawienie, swoje zachowanie, kiedy ja się wyciszam, kiedy moja emocjonalność przestaje już tak wybuchać wiecznie jak lawa z wulkanu, że o dziwo wszyscy wokół mnie też jakby zaczynają się troszkę wyciszać, nie ma już takich ciągłych źródeł konfliktów, już tak na ostrzu noża nie stawiamy wszystkich spraw, które do tej pory wydawały nam się takie strasznie ważne. Potem się okazuje, że można przejść spokojnie do pewnych rzeczy. Ja nie muszę się godzić ze wszystkim, ale ja mogę na to zareagować spokojnie. I tego spokoju tutaj doznałam, tego spokoju tutaj się nauczyłam. I ten spokój w pewnym momencie zaczyna wpływać na moją rodzinę. To nie znaczy, że wszystkie problemy się nagle rozwiążą. Natomiast sam fakt, że ten spokój pomalutku zaczyna gościć we mnie i w mojej rodzinie, on zaczyna być dostrzegalny, bo nagle ktoś mówi, o, ty to się zmieniłaś. A dlaczego ty już nie krzyczysz? Więc to zaczyna
to
być...
To były dobre. Takie pierwsze symptomy i objawy, przejawy odczucia przez ciebie pewnej zmiany, tak?
Tak, były pierwsze symptomy tego, że zaczynam zdrowieć. Że zaczynam korzystać z pomocy, którą właśnie ta wspólnota może dać.
Bardzo proszę, przypomnijmy jeszcze numer telefonu. Do 24:00 czynny i aktualny telefon zaufania wspólnoty Al-Anon na dzisiejszy wieczór.
696 664 890. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy w tym momencie słuchają naszej audycji i czują, że to, co tutaj usłyszeli, jest dla nich jakieś ważne i istotne, żeby nie obawiali się, żeby przełamali lęk, wstyd, niepewność i sięgnęli po ten telefon i zadzwonili, bo zmiana życia może się zacząć właśnie od tego pierwszego kroku, od zadzwonienia do kogoś, kogo się nie zna, ale z kim się w jakiś sposób identyfikujemy. Zapraszam serdecznie. Jeszcze raz powtórzę numer telefonu. Ten numer to 696 664 890. Ta wspólnota czeka na was. Zapraszamy was serdecznie.
Dziękuję. Dobranoc.